Dzień dobry, witam Państwa w programie Szkiełko i Oko. Dziś gościnne progi profesora Józefa Andrzejewskiego, który w Uniwersytecie Łódzkim wie bardzo dużo na temat fizyki. Moja wizyta spowodowana została tym, co dzieje się w Azji, czyli w Korei Północnej. Dostaliśmy informację, że wybuchła bomba wodorowa. Czy można tak mówić na bombę tego typu?
No to jest popularne określenie bomby wykorzystującej syntezę lekkich pierwiastków. Faktycznie w pierwszych etapach były rozważane możliwości syntezy jąder wodoru, czy wodoru i deuteru, ale wtedy trzeba by było zastosować olbrzymi system kriogeniczny, to znaczy system do przekształcenia gazowego wodoru w ciekły. I pierwsze podejścia mówiły, że będzie to ładunek wybuchowy olbrzymich rozmiarów i w zasadzie nadający się tylko na umieszczenie na statku o dużej wyporności, przypłynięcie do jakiegoś portu i zdetonowania. Taki problem nie nadawał się do celów militarnych, więc fizycy mocno zaczęli się zastanawiać, jak można w inny sposób zdetonować, syntetyzować lekkie pierwiastki. No i udało się to po raz pierwszy Amerykanom i można określić jak ojca chrzestnego bomby wodorowej amerykańskiego fizyka pochodzenia węgierskiego Tellera. Udział w tym miał też polski matematyk Ulam. Ich idea była wystarczająco dobra do skonstruowania pierwszej bomby, no powiedzmy, wodorowej. Faktycznie mamy do czynienia z syntezą innych lekkich pierwiastków, deuterku litu, przy czym chodzi tutaj o lit szósty, gdyż wykorzystuje się tutaj jako zapalnik do syntezy tych dwóch pierwiastków, które znajdują się w związku chemicznym. Używa się zapalnika jądrowego, czyli musi nastąpić wybuch klasyczny jądrowy z minimalną ilością materiału rozszczepialnego i następuje potem synteza tych dwóch pierwiastków. Proces jest dosyć złożony, ponieważ między lekkimi pierwiastkami, jądrami występuje odpychanie elektrostatyczne, bo są naładowane jednoimiennie, dodatnio. To musi być przekroczona ta bariera i przybliżenie dwóch jąder na odległość działania sił jądrowych, to jest na odległość jednego femtometra, to jest 1 × 10⁻⁵ metra, więc takie sprężenie jest możliwe tylko dzięki wybuchowi jądrowemu.
Czyli żeby wybuchła bomba wodorowa, termojądrowa, musi zapalnikiem być zwykła bomba atomowa.
Musi być bomba atomowa. Przy czym można powiedzieć, że cała idea bomby wodorowej, cały trik skonstruowania polegał na tym, że to nie materia, która powstaje bardzo gorąca w wyniku wybuchu jądrowego, łączy te dwa jądra litu z deuterem, tylko promieniowanie X, które powstaje w wyniku takiego wybuchu. I to była idea Ulama i Tellera, czyli sprężenie jest na skutek sprężenia promieniowaniem X, gdyż promieniowanie X jest promieniowaniem elektromagnetycznym i ono rozchodzi się z prędkością światła. I to sprężenie promieniowaniem doprowadza do syntezy dwóch pierwiastków. Gdyby nie to, to układ po takim wybuchu na skutek rozgrzania i rozszerzenia się po prostu by się rozleciał termicznie.
Jak pękający kocioł w lokomotywie.
Tak, ale to znaczy wybuch jądrowy i nic poza tym. Do syntezy by nie doszło. Czyli synteza jest osiągana dzięki ciśnieniu promieniowania X. I to jest największa tajemnica. Żeby to nastąpiło symetrycznie, no to trudno znaleźć rozwiązania technicznie, które do tego doprowadziły. Chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o projekt Manhattan, czyli zbudowanie pierwszej bomby atomowej przez Amerykanów w 1945 roku, do tej pory jest ściśle chroniony. Także nie wiemy de facto o żadnych szczegółach technicznych dotyczących bomby atomowej, a co dopiero bomby wodorowej. Natomiast jest wiadomo, że jest to synteza wynikająca z ciśnienia promieniowania rentgenowskiego.
A o ile mocniejsza jest bomba wodorowa od bomby atomowej? Po co to się w ogóle robi?
No tutaj w zasadzie ilościowych ograniczeń nie ma. Amerykanie i Rosjanie budowali superbomby i zbudowali. O ile dobrze pamiętam, to największa moc bomby termojądrowej, która była zdetonowana w latach 60., to jest rzędu 57 megaton. A pierwsze bomby to były około 20 kiloton.
No to są 20 tysięcy, a 57 milionów. Taka różnica.
Tak, to są różnice rzędu tysięcy razy. I w zasadzie ja nie wiem, czy istnieją techniczne możliwości ograniczenia tego, natomiast ze względu na cel wojskowy chyba nie ma sensu budowania jeszcze potężniejszych broni, bo wybuch tej superbomby jest trudny do wyobrażenia.
Czyli Korea Północna może naprawdę bardzo mocno zaszkodzić światu, jeżeli już ma taką technologię.
Ja nie wiem, czy to była ta technologia, bo jeszcze do tej pory fachowcy analizują resztki, ślady po wybuchu i jeżeli chodzi o skład izotopowy, który dostał dostał się do atmosfery po takim wybuchu, da możliwość określenia, czy to był klasyczny wybuch bomby atomowej, czy termojądrowej. Także względna zawartość różnych izotopów w powietrzu da tą odpowiedź. Na pewno był to wybuch podziemny, niemniej jednak niektóre pierwiastki pomimo tego przedostają się do atmosfery i można na podstawie tego określić skład izotopowy, a tym samym rozszyfrować, jakiego rodzaju był to wybuch.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Szkiełka i Oka był pan profesor Józef Andrzejewski z Katedry Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego w Uniwersytecie Łódzkim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.